Wbrew oczekiwaniom Warszawy, Polska jest dalej wytykana palcem w Unii Europejskiej w związku z łamaniem zasad praworządności. Posłuchajcie relacji naszej brukselskiej korespondentki. Powiemy także o sztucznej inteligencji, która zamieszkała we wrocławskich autobusach. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Fakty o 18:00 zaczynamy jednak od informacji o kolejnym śmiertelnym wypadku w Tatrach. Tragicznie zakończyły się poszukiwania polskiego turysty po słowackiej stronie gór. 39-latek prawdopodobnie spadł z ciężkiego szczytu. O pomoc słowackich ratowników poprosili jego koledzy, którzy nie mogli się z nim od wczoraj skontaktować. To już 7 w tym roku wypadek śmiertelny polskiego turysty w słowackich Tatrach. Polska nadal będzie na cenzurowanym w związku z łamaniem zasad praworządności. Nie zostały spełnione warunki, aby zakończyć procedurę artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej wobec Polski i Węgier. Procedura będzie więc kontynuowana. A tak powiedział w Brukseli po spotkaniu ministrów do spraw europejskich Michael Roth, przedstawiciel rządu Niemiec, które przewodniczą pracą w Unii w tym półroczu. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie będą dalsze działania Unii w tej sprawie?
W grudniu ma odbyć się kolejne przesłuchanie Polski, a w przyszłym tygodniu Komisja Europejska przedstawi raporty na temat stanu praworządności we wszystkich 27 krajach Unii. Najważniejsza jednak obecnie jest kwestia powiązania przyszłego budżetu i koronawirusowego funduszu z przestrzeganiem zasad państwa prawa. Po tym jak Węgry zagroziły 2 tygodnie temu wetem, jeżeli taki mechanizm powstanie, do kontrataku przeszły Finlandia, Dania, Szwecja, Holandia oraz Belgia i Francja. Naprawdę potrzebujemy bezpośredniego związku budżetu z przestrzeganiem zasad praworządności, mówił holenderski minister Stef Blok. Kraje skandynawskie także pośrednio zagroziły wetem, podkreślając, że na lipcowym szczycie dały zgodę na budżet i nowy fundusz, ale warunkiem wstępnym był mechanizm praworządności.
Sztuczna inteligencja we wrocławskich autobusach. Na przednich szybach 10 maszyn pojawiły się kamery, które zbierają informacje o dziurach w drodze, brakującym oznakowaniu czy poruszających się rowerzystach. Celem jest poprawa bezpieczeństwa.
Kamera zauważy, że na danej ulicy jest dziura. Zostaną przesłane informacje w postaci cyfrowej, w którym miejscu jest ta dziura, mniej więcej jakiej wielkości. Mając takie dane, możemy to przełożyć na kwestię graficzną, czyli na mapę i mieć zbiór takich danych, w jakim miejscu są najpilniejsze potrzeby, na przykład do remontu. Dzięki takiemu systemowi będziemy mogli szybko reagować. Kierowca w pojeździe ma zamontowane również urządzenie, które poprzez sygnalizację świetlną postrzega na przykład kolorem czerwonym o tym, że w martwej strefie ktoś nagle przy skręcie autobusu znajduje się w miejscu, które nie powinien.
Mówił Błażej Stopka z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Autobusy ze specjalnymi kamerami będą jeździć tą samą trasą przez 3 miesiące. To pilotażowy program realizowany w Polsce tylko we Wrocławiu. Rozwiązanie jest jednak dobrze znane w Nowym Jorku czy Barcelonie.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Jest już z nami Marcin Zaborski, jego gość. Witamy.
A naszym gościem na odległość jest wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Dzień dobry.
Dzień dobry. Szkoda, że na odległość, już chętnie byśmy pewnie wrócili do rozmów bezpośrednich.
Mocno piecze to grillowanie, które urządzają wam koledzy, przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości?
No jest to niecodzienna sytuacja, że nasi przyjaciele lubią się w ostatnich dniach w złośliwościach. Emocje są bardzo duże, natomiast mam nadzieję, że one wkrótce opadną. My staramy się w te emocjonalne wymiany zdań nie wiązać, ponieważ nasi wyborcy nie oczekują od nas kłótni, w szczególności kłótni prowadzonych na forum publicznym.
To zostawmy emocje, o konkretach rozmawiajmy, panie ministrze. Czy dla Solidarnej Polski warunkiem brzegowym trwania w koalicji jest kierowanie Ministerstwem Sprawiedliwości?
Nie jest tajemnicą, że poprzednie umowy koalicyjne przewidywały, iż Solidarna Polska kieruje właśnie tym resortem. Przez 5 lat bardzo ciężko pracowaliśmy, by reformować polski wymiar sprawiedliwości, prokuraturę, komorników. Również usilnie pracujemy cały czas nad dokończeniem reformy sądownictwa. Są to bardzo ciężkie sprawy.
Byliśmy to była autopromocja, a teraz pytanie i wracamy do odpowiedzi na pytanie.
Z tego powodu nie ma najmniejszych powodów, ażeby to miało się zmieniać. Tym bardziej, że resortem kieruje lider Solidarnej Polski, Zbigniew.
No dobrze, ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość przyjdzie i powie tak, zostańcie z nami w koalicji rządowej, bądźcie z nami, pracujcie w rządzie, ale już nie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co wy na to powiecie?
No tutaj na pewno byłby stanowczy sprzeciw z naszej strony, ale póki co z rozmów oficjalnych prowadzonych przy stole negocjacyjnym takie postulaty ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie padały.
Ale padają już w rozmowach publicznych, chociażby we wczorajszej rozmowie w RMF FM. Moim gościem był poseł Zbigniew Giżyński, który wprost mówił: my w Prawie i Sprawiedliwości mamy wielu lepszych kandydatów na ministra sprawiedliwości niż Zbigniew Ziobro, takich, którzy będą lepiej, sprawniej pracowali w tym resorcie.
Ja rozumiem tutaj kreatywność pana posła Giżyńskiego. My przez 5 lat bardzo ciężko w resorcie pracowaliśmy i ubolewam, że ta praca nie spotyka się z nawet powiedział szacunkiem pana posła Giżyńskiego, bo my nie komentujemy publicznie możliwości zastępowania ministrów innymi ministrami w ramach rządu. Jest pewna lojalność w tym zakresie, która nas obowiązuje, a w czasie, kiedy my ciężko pracowaliśmy, ja widziałem zdjęcia, jak pan materiały prasowe, pan Giżyński nawet bywał na imprezach z Grzegorzem Schetyną, właśnie w tym czasie, kiedy my reformowaliśmy sądownictwo, więc tym bardziej z ubolewaniem przyjmuję takie słowa. Zbigniew Ziobro jest bardzo dobrym ministrem sprawiedliwości, ciężko pracuje i nie ma powodów, by z tego powodu zrywać koalicję Zjednoczonej Prawicy, która da bardzo wielu Polakom.
Nie wszyscy wierzą w efekty tej ciężkiej pracy, nie wszyscy w Prawie i Sprawiedliwości nawet, bo kiedy pan posłucha, co mówią politycy PiSu, to oni mówią tak: no, obiecaliśmy Polakom, że sądy będą działały sprawniej i szybciej i guzik z tego wyszedł, sądy wcale sprawniej nie działają, no a za to odpowiada właśnie Zbigniew Ziobro.
W wielu segmentach sądownictwa działa o wiele sprawniej i są to poszczególne typy spraw, jak sprawy karne czy sprawy egzekucyjne. Przeprowadziliśmy szereg głębokich reform w
tym zakresie. Ale jak pan patrzy na średni czas trwania postępowania, wcale się nie skrócił, wręcz przeciwnie, wydłużył się, panie ministrze, jeśli chodzi o ostatnie 5-lecie.
Panie redaktorze, spraw była coraz więcej, sędziów jest mniej, ponieważ w toku sporu o reformy sądownictwa sędziowie tutaj blokują wypełnienie etatu przez Krajową Radę Sądownictwa i tutaj my jesteśmy właśnie na tym froncie, by ciężko każdy kolejny krok w sprawie reformy sądownictwa, który jest gigantyczny opór, wdrażać.
To sędziowie blokują te etaty, panie ministrze?
W związku z powyższym sprawa sądownictwa jest sprawą, której osiągnęliśmy bardzo dużo, ale niestety, ale wymaga jeszcze dalszych prac.
Mam wrażenie, że czekaliście na powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa i dlatego były zablokowane etaty w sądach i nie byli powoływani nowi sędziowie. Tak to chyba jednak wyglądało, jeśli chodzi o fakty.
W procedurze konkursowej w KRS-ie uczestniczą również organy sądów i tutaj mieliśmy sytuację blokowania tych konkursów i tutaj jest właśnie między innymi pewien problem, z którym się po prostu borykamy jako państwo, więc obwinianie Solidarnej Polski czy Ministerstwa Sprawiedliwości o to, że rzekomo reforma sądownictwa jeszcze nie została tak zakończona, wszyscy chcielibyśmy w naszym obozie, wynika z pewnych czynników związanych właśnie z czynnikami, które są poza naszym, można powiedzieć, faktycznym wpływem, a konsekwentnie proponujemy rozwiązania legislacyjne, które te blokady mozolnie usuwają.
Sebastian Kaleta jest naszym gościem, Solidarna Polska, Ministerstwo Sprawiedliwości. Mam kilka cytatów teraz dla pana, proszę pozwolić. Zaczynam. Skala nepotyzmu, która jest obecnie w naszym kraju, jest niewyobrażalna. Skala zatrudnionych działaczy, ich rodzin, żon, synów i córek niemalże prowadzi do uwłaszczania się klasy politycznej. I dalej, czas wyeliminować patologię przy zatrudnianiu w spółkach państwowych. Tak mówili politycy Solidarnej Polski, wtedy, kiedy byli w opozycji. Dlaczego dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie, nie bijecie na alarm, widząc, co się w spółkach Skarbu Państwa dzieje?
No, mamy sytuację związana z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa zawsze budzi wielkie emocje. Solidarna Polska, wbrew temu, co się twierdzi w mediach, nie jest głównym aktorem w kreowaniu tej polityki kadrowej, ponieważ w mediach ciągle czytamy o jakichś wielkich wpływach Solidarnej Polski w tym zakresie, jest odmiennie.
To czy nie ma ludzi Solidarnej Polski w spółkach Skarbu Państwa? Panie ministrze, trzymajmy się faktów.
Mówię o skali, którą się prezentuje, bo w mediach można przeczytać, że niemal po prostu te spółki Skarbu Państwa to na co drugim kroku jest jakaś osoba związana z Solidarną Polską.
Rozumiem, ale są tam ludzie Solidarnej Polski,
teraz,
prawda, panie ministrze?
Teraz, panie, robię taką ciekawostkę do przekazania słuchaczom w związku z tymi licznymi publikacjami, jak również słowami pana Giżyńskiego z wczoraj. Mianowicie okazuje się, że podczas negocjacji przygotowano specjalny raport, który miał pokazywać, czy rzeczywiście dochodzi do jakiegoś nadmiernego powiązania osób, które zarządzają największymi spółkami Skarbu Państwa z tym czynnikiem politycznym, bo eksperci, którzy doradzają partiom, są w think tankach. Czasami jak partia przejmuje władzę, ich jakby miejsce naturalnym do funkcjonowania mogą być spółki Skarbu Państwa, gdzie konkretnymi sektorami się zajmują. I okazuje się, że ten raport, który był przedstawiony podczas negocjacji, bardzo szczegółowo opracowany, wskazał, że Solidarna Polska z wszystkich partii koalicyjnych ma najmniejszy wpływ, najmniejszy udział w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa spośród wszystkich koalicjantów, również proporcjonalnie.
Ale to ma was usprawiedliwiać, panie ministrze? Chwileczkę.
Poniżej 0,5%, więc z wszystkich...
0,5% to są ludzie Solidarnej Polski zatem, wśród wszystkich ludzi.
Zatem te wszystkie... pytania dotyczące zarządzania spółkami Skarbu Państwa, jesteśmy tutaj najmniej, można powiedzieć, podmiotem, który ma na to wpływ. Ale
nie, panie ministrze, pytanie jest takie, proszę pozwolić. Napisaliście teraz w opozycji projekt ustawy, który miał zakończyć to, że ludzie z partii politycznych trafiają do spółek. Mówiliście tak, po wejściu w życie tej ustawy nie będzie możliwe zatrudnienie znajomych, swoich kolesi, żony, siostry, córki czy babci. Dzisiaj, kiedy jesteście w rządzie od 5 lat, naprawdę wam nie przeszkadza to, że żony, mężowie, dzieci polityków i politycy PiS-u, Solidarnej Polski i Porozumienia są w tych spółkach Skarbu Państwa?
Panie redaktorze, powiedziałem, jaki jest udział Solidarnej Polski, ten rzekomy, bo pytanie, gdyby nie widziałem, żeby pan o to pytał polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Ależ pytam za każdym razem. Ostatnio z panem posłem Foglem o tym rozmawiałem.
Natomiast oczywistym jest, że czynnikiem decydującym o obsadzie tych stanowisk winny być kompetencje i nie jest żadnym przeciwwskazaniem, jeśli dana osoba ma pewne relacje z zapleczem politycznym, jeśli dana spółka realizuje strategiczne
interesy. Kiedy byliście w opozycji, mówiliście, że to jest przeciwwskazanie, panie ministrze.
Rolą, panie redaktorze, rolą również mediów i często takie sprawy są nagłaśniane, jest pokazywanie, czy dana decyzja personalna jest adekwatna, to znaczy, czy wynika dane powołanie, zawarcie danej konkretnej współpracy z kompetencji, czy ten czynnik związany z poza merytorycznym miał wpływ. I zawsze powinny decydować kompetencje, które mogą się przydać spółce. W dużych spółkach również te kompetencje mają związek z generalnie politykami państwa.
Pytanie, jak to się dzieje, że mamy otwarte konkursy rzekomo, a w otwartych konkursach wygrywa ktoś, kto akurat jest z partii politycznej. To jest coś, co cały czas mnie bardzo zastanawia. Może za chwilę się to wyjaśni w kolejnej części naszej rozmowy.
Jeszcze jedną rzecz dotyczącą spółek Skarbu Państwa, która słuchaczy może zaskoczyć, że okazuje się, że większy wpływ na, jakby, można powiedzieć, relacje między partiami a obsadą spółek Skarbu Państwa niż Solidarna Polska ma ciągle PSL czy Platformę Obywatelską, bo wiele osób jest powołanych w tamtym okresie, ciągle sprawuje swoje funkcje i wtedy tych spółek trafiło w taki sam sposób.
Interia.pl, rmf24.pl, tam nas widać, słychać i można z nami zostać dłużej.
Dziękujemy. Nie ma najmniejszego powodu, aby kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości miało się zmienić. Póki co w rozmowach oficjalnych z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości takie zapowiedzi o zmianach w resorcie nie padają, mówił przed chwilą w RMF FM wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta. Jak słyszeliśmy, rozmowa trwa w sieci, a fakty wracają o 18.30. Zapraszam na nie w imieniu Katarzyny Staszko.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.